Poranny gość Radia Rodzina.
Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Nie mieliśmy okazji jeszcze na antenie Radia Rodzina usłyszeć się po narodzinach pana czwartego dziecka, syna Stefana, i pogratulować. Jak się chowa maleństwo i czuje mama?
Dziękuję bardzo, bardzo dobrze. Wszystko już po prawie 2 miesiące upłynęły od porodu. Także wszystko jest dobrze, jestem szczęśliwy.
To cieszymy się również w rodzinie Siła, panie marszałku. A czy widzi pan zagrożenie dla małżeństwa i rodziny po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania do Polskiego Rejestru Aktu Małżeństwa Jednopłciowego zawartego za granicą?
Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak małżeństwo jednopłciowe. Istotą małżeństwa jest złączenie trwałym więzem ludzi dwóch różnych płci i posiadanie, przynajmniej potencjalna możliwość posiadania dzieci. Więc to jest taki związek wymyślony w innych państwach i ja bezpośrednio nie uważam, że z tego wynika zagrożenie dla rodziny, no, dla rodzin, które żyją w Polsce, natomiast wynika z tego zagrożenie dla wychowania młodego pokolenia, dlatego że jeżeli do porządku prawnego przemycane są takie elementy, no to jest element takiej społecznej deprawacji, przedstawiania czegoś, co nie jest dobre, jako równorzędnego z życiem rodzinnym. Ponadto oczywiście jest to destrukcja polskiej praworządności, polskiego ładu konstytucyjnego, w którym małżeństwo jest instytucją chronioną i nie może być tak, że ktoś wydaje nam instrukcje z zagranicy, jak mamy zmieniać swój porządek prawny, a sędziowie bardziej respektują niż polską konstytucję, to te instrukcje z zagranicy. Także powiedziałbym, że jest to element deprawacji społecznej, deprawacji ustrojowej.
A czy w jakikolwiek sposób zmienia to i być może też otwiera drogę do małżeństw takich?
Bezpośrednio nie, żeby w polskim porządku prawnym to było. Natomiast oczywiście dobrze wiemy, że te tak zwane postępowe lobby proponujące źle pojęty postęp, to znaczy właśnie deprawację w szatkach nowej, lepszej moralności, że oni działają w sposób taki wyrachowany, to znaczy po kawałeczku próbują zmienić porządek społeczny. Więc w takim ogólnym planie to jest krok w złą stronę, tak? I całe osuwanie się większości społeczeństw europejskich, zachodnich w taką degrengoladę społeczno-moralną, obyczajową, kończącą się właśnie zapaścią demograficzną, rozpadem kultur europejskich, zanikiem europejskich narodów i zasiedlaniem naszego kontynentu przez imigrantów, no to wszystko się odbywa w drodze tysiąca drobnych kroczków i bez wątpienia ten wyrok jest wyrazem pewnych negatywnych trendów już zakorzenionych w naszych instytucjach i te trendy po prostu są w złą stronę, więc musimy to przezwyciężyć, albo wydobędziemy z siebie siłę jako Polacy, jako też chrześcijanie, jako ludzie o konserwatywnych poglądach i te negatywne trendy przezwyciężymy. Albo może być tak samo jak w państwach zachodnich. Moim zdaniem jeszcze 10 lat temu towarzyszył nam taki optymizm, że my jesteśmy odporni na te złe trendy, które są na zachodzie. Natomiast moim zdaniem obecna sytuacja przede wszystkim uczy nas wszystkich pokory i pokazuje, że nie, wcale nie jesteśmy odporni. Nasze społeczeństwo jest dokładnie podatne na te same pokusy. Mamy elity, które wręcz są zafascynowane tymi różnymi złymi rzeczami z zachodu jako nową formą jakiejś rzekomo wyższej moralności i po prostu trzeba tutaj mieć odwagę wejść w walkę i tą walkę jeszcze zdolność mieć wygrać, a nie po prostu robić ustępstwa, bo metodą ustępstw nie dojdziemy nigdzie.
PiS zapowiedział już zakaz transkrypcji małżeństw, jeśli dojdzie do władzy. Konfederacji poparliby taki projekt?
Ja zdaje się przed PiS-em jeszcze zapowiedziałem ustawę, która odwróci konsekwencje tego wyroku bezprawnego, zresztą sprzecznego z konstytucją wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc jeżeli ustawa proponowana przez PiS miałaby podobne skutki jak ta, którą ja proponuję, czyli po prostu naprawienie tego stanu rzeczy i uniemożliwienie w administracji robienie czegoś takiego jak Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, to oczywiście tak. To może być jeden projekt, który wspólnie poprzemy, jak najbardziej.
A wie pan marszałek, że podobną ustawę mają już radykalne czy też konserwatywne Węgry od 2025 roku, które uznają
Węgry nie są ani radykalne, ani konserwatywne.
W tej kwestii.
To jest stereotyp tworzony przez media, nieprawdziwy. Węgry są państwem niestety bardziej zaawansowanym na ścieżce realizacji programu lewicowego niż Polska. I chrońmy to, co mamy w Polsce, bo my jesteśmy państwem jeszcze, no nie jakoś przesadnie konserwatywnym, ale przynajmniej na tle Europy Centrowym. i chronimy swój porządek, a nie oglądajmy się na inne państwa, bo jak będziemy szukali inspiracji z zagranicy, to jej nie znajdziemy, bo w całym świecie zachodnim trwa przesuwanie się w szybkim tempie w lewą stronę, no i jak mówię, to jest katastrofa. Jeżeli ktoś chce się sugerować tym, co robią inne państwa, to dojdzie tylko do złych wniosków.
To pytanie jeszcze o Węgry. Czy silne Węgry to dla pana kraj pod przywództwem tylko Viktora Orbana? Nawiązuje trochę do tego spotkania w Budapeszcie, Wielkiego Zgromadzenia Grupy Patriotów dla Europy.
Zacznijmy od tego, że jestem wielkim zwolennikiem realizmu politycznego i zgodnie z realizmem politycznym trzeba stwierdzić, że Węgry są państwem, jednym z tych mniejszych państw Unii Europejskiej. Mhm. Więc niezależnie kto tam rządzi, to nie spowoduje, że Węgry będą bardzo silne i z tego wynika możliwość upokarzania Węgier przez Komisję Europejską, blokowania im różnych praw, które w tym samym czasie przysługują innym państwom, takich jak na przykład fundamentalne prawo do ochrony własnych granic. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uniemożliwia Węgrom wykonywanie prawa do ochrony własnych granic jako rzekomo sprzecznego z zasadami prawa unijnego. I moim zdaniem Węgry będą mieć ten problem niezależnie kto tam będzie rządził. Natomiast oczywiście jeżeli rząd by się zmienił na obecną opozycję popieraną przez Brukselę i przez międzynarodowe siły lewicowe, no to na pewno ten poziom, tak samo jak to było w Polsce, ten poziom konfliktu pomiędzy Węgrami a Brukselą się zmniejszy. To tak samo jak w Polsce, poziom konfliktu się zmniejszył w momencie, jak przejęły władze siły popierane przez Brukselę. Ale to nie znaczy, że nasze problemy zniknęły. Nasze problemy nadal są i tak samo w przypadku Węgier.
Ale popiera pan Viktora Orbana? To był sygnał pana spotkania?
Ja nie popieram żadnych polityków z zagranicy, natomiast jestem w jednej grupie politycznej z partią Viktora Orbana i współpracujemy ze sobą. Natomiast ja popieram wyłącznie realizację polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego, a przywódcom innych państw życzę jak najlepiej, natomiast nie angażuję się w popieranie ich, dlatego że po prostu każde państwo ma odrębne interesy i to jest normalne, że Polska i Węgry, czy Polska i każdy inny kraj może w niektórych sytuacjach mieć odmienne interesy. Także ja nie uważam, my możemy wykonać jakiś gest i moja obecność wraz z innymi liderami Unii Europejskiej była takim gestem solidarności wobec prowadzących tam kampanię na 3 tygodnie przed wyborami. Natomiast nie użyłbym takich słów, że popieram, dlatego że zaraz na Węgrzech może rządzić ktoś inny i będzie trzeba z nim współpracować.
A jak pogodzić dziś narrację o Rosji jako wrogu, Putinie, jako zbrodniarzu wojennym ze wspieraniem lidera Viktora Orbana, który uchodzi za najbardziej prorosyjskiego polityka w Europie?
To jest nie do pogodzenia. Węgry mają swoją politykę, my mamy swoją. W polityce międzynarodowej na szczęście nie ma konieczności godzenia wszystkiego. Po to istnieje wiele różnych państw, żeby mówić różnym głosem. Węgry wybierają swoją strategię polityki zagranicznej, która nie ma co ukrywać, jest zupełnie różna od polskiej. Jest częściowo oparta na współpracy energetycznej z Rosją i na współpracy dyplomatycznej z Rosją. Polska ma zupełnie przeciwną strategię zerwania energetycznego z Rosją i braku jakiejkolwiek współpracy dyplomatycznej z Rosją. I jakby życzę Węgrom jak najlepiej. Nie wiem, czy ten ich pomysł na uprawianie polityki energetycznej międzynarodowej jest dobry. Mam duże wątpliwości. Natomiast przede wszystkim nie popadajmy w iluzję, że w polityce wszystko trzeba pogodzić ze wszystkim. Tak nie jest.
Ostatnio doniesienia amerykańskiej prasy mówiły i oskarżały Orbana o bliższą współpracę z Kremlem. I teraz patrzymy na spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z panem Viktorem Orbanem, premierem. No właśnie, wcześniej zrezygnował ze spotkania przez wzgląd na jego kontakty z Putinem. Teraz to się po kilku miesiącach zmieniło. Co zyskuje teraz Polska na tym spotkaniu, zdaniem pana marszałka? Czy w ogóle coś zyskuje, czy traci wizerunek?
Nic, panie redaktor. Takie spotkania są zdecydowanie przeceniane.
Ale godzinę rozmawiali, panie marszałku, ze sobą za zamkniętymi drzwiami. Nikt nie chciał powiedzieć, co tam się wydarzyło.
Może coś w przyszłości z tego wyniknie, to jeszcze zobaczymy, tak? Pomiędzy państwami jest wiele różnych spraw, o których można rozmawiać. I ja jestem zdecydowanie zwolennikiem spotykania się, rozmawiania. Krytykowałem poprzednio decyzję odwołaniu spotkania z prezydentem, z premierem Orbanem przez prezydenta Nawrockiego. Natomiast nie ulegajmy też takiej iluzji. Naprawdę uważam, że musimy bardzo trzeźwo podchodzić do spraw politycznych i międzynarodowych, żeby mieć właściwie ustawione oceny. I z jednego spotkania bardzo rzadko wynika jakaś, nie wiem, szczególna korzyść. To jest po prostu, to tak jakby zapytać, jeżeli ktoś pracuje w jakiejś dużej firmie, co wynika z tego, że on danego dnia przyszedł do pracy. No może z danego dnia akurat nic nie wynika. I tak samo jak ludzie pracujący w konkretnych firmach czy instytucjach chodzą codziennie do pracy, tak samo liderzy dyplomaci, przywódcy, prezydenci, premierzy codziennie spotykają się z kimś. Viktor Orban w tych dniach miał tam dosłownie parę spotkań. Poza spotkaniem z polskim prezydentem tego samego dnia na lunchu spotkał się z nami jako z liderami europejskich partii prawicowych, uczestniczył w różnych spotkaniach wyborczych. To jest po prostu jego praca, żeby się spotykać. To jest praca naszego prezydenta, żeby podróżować, spotykać się. Scenariusze takich spotkań przygotowywane są przez wielu współpracowników, prezydenckich ministrów, dyplomatów. Są kwestie energetyczne, międzynarodowe, unijne, pozaunijne, no, migracyjne i jakby nie brakuje tych spraw, o których można rozmawiać. Natomiast osiągnięcie jakiegokolwiek efektu, sukcesu w polityce międzynarodowej czasem jest kwestią pracy wieloletniej. I ci, którzy chcą te efekty osiągać na różnych szczeblach, spotykają się, współpracują, utrzymują kontakty telefoniczne czy bezpośrednie, praktycznie nieprzerwanie. I w tych kategoriach powinniśmy patrzeć na stosunki, czy to z Węgrami, czy z każdym innym państwem. Czyli normalnością jest utrzymywanie tych stosunków, a nienormalnością jest nieutrzymywanie ich. Z utrzymywanych stosunków czasami coś wynika, ale nie zawsze.
To jak odpowiedziałby pan politykom koalicji 15 października, którzy mówią, że prezydent szkodzi polskiej racji stanu, interesowi, bezpieczeństwu państwa polskiego?
Tu nie ma co odpowiadać, to są po prostu kompletne bzdury i tyle. Z bzdurami nie należy dyskutować za dużo, bo się je uprawomacnia. Stwierdzenie, że prezydent szkodzi, bo wykonuje swoje obowiązki, jest niedorzeczne. Ci, którzy tak mówią, w oczach społeczeństwa powinni być skompromitowani. I tyle.
A ta kwestia związana z blokadą pieniędzy, która jako argument jest przywoływane, 2 miliardów złotych, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy za sprzęt, jaki wysłaliśmy jako Polska Ukrainie jeszcze w pierwszych miesiącach wojny. No Tusk już wskazał, premier wskazał już winnego, Viktor Orban.
Przede wszystkim powinny wskazać, jak będą spełnione wszystkie wymogi, to znaczy będą się na to zgadzać wszystkie państwa unijne. Jeżeli jedno się państwo nie zgadza, to takie są reguły, że nie wpływają. A Węgry się nie zgadzają, wedle mojej wiedzy, dlatego że ogromne środki potrzebne Węgrom na rozwój, na wsparcie ich gospodarki są blokowane przez Unię Europejską. Więc to jest twarda gra pomiędzy premierem Orbanem a Komisją Europejską. Na zasadzie wy odblokujecie mi moje pieniądze, ja odblokuję pieniądze, które wy chcecie wysyłać na Ukrainę. I jeżeli państwa jakby chcą wysyłać dalej pieniądze na Ukrainę i chcą, żeby Węgry im tego nie blokowały, muszą się z premierem Orbanem dogadać i odblokować pieniądze dla niego, na które czekają węgierskie miasto i węgierskie społeczeństwo. To jest dość prosty układ i po prostu Viktor Orban jest tutaj twardym graczem, który sobie negocjuje, zamiast się poklepywać po plecach z tymi wszystkimi urzędnikami europejskimi. On po prostu z nimi twardo negocjuje.
Prezydent będzie między innymi w Stanach Zjednoczonych na CPAC-u. Konfederaci także?
Od nas akurat do Dallas na ten CPAC chyba nikt nie jedzie. Albo jeżeli jadą jakieś osoby, to ja w tej chwili o tym nie wiem.
Okej. A na antenie RMF powiedział pan 16 marca, że Konfederacja jest przeciwna obu projektom dotyczącym SAFE. Nie zmienia pan zdania? Teraz po tych informacjach, że jednak będzie procedowane prawdopodobnie, tak zapowiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz. Ten save 0%, tak? Ten prezydencki.
Dyskutować można. Premier Kosiniak-Kamysz to zapowiedział swój osobny projekt. W mojej ocenie nic z tego nie będzie. W tym sensie, że ani nie ma zgody i zainteresowania prezydenta jakimiś projektami zgłoszonymi przez ministra obrony, ani koalicja rządząca nie jest zainteresowana projektem prezydenckim. W mojej ocenie, zanim jeszcze nie przedstawili szczegóły, ja to przewidywałem, że tak będzie. To znaczy, że zgłoszą wzajemnie dla siebie zaporowe propozycje i że tutaj raczej chodzi o to, jak z tej sytuacji wyjść z twarzą, a nie o to, żeby się dogadać. My jesteśmy gotowi do rozmowy o każdym projekcie, natomiast mamy realistyczną ocenę. Jeżeli strony zgłaszają wzajemnie dla siebie nieakceptowalne projekty, to trzeba uczciwie mówić społeczeństwu, że jest to jakby dyskusja, z której nic nie wyniknie. I ta moja wypowiedź, że jesteśmy przeciwni, była taka dosyć uproszczona, jak to w wywiadach takich szybkich, radiowych, gdzie 15 sekund na wyjaśnienie bardzo skomplikowanych rzeczy. Bardziej złożona odpowiedź brzmiałaby w ten sposób pewnie, że jesteśmy otwarci na rozmowę i trzeba popatrzeć na szczegóły. No a ze szczegółów wynika to ta moja ocena, którą podtrzymuję, że nic z tego nie będzie. No, także rząd robi swoje propozycje prezydenckie pozostają propozycjami teoretycznymi. Propozycje ministra obrony pozostaną propozycjami teoretycznymi.
To jaka alternatywa dla uzbrojenia armii?
nie ma alternatywy. Armię trzeba zbroić. Natomiast pytanie, ile wydajemy pieniędzy i na co? I nie ma żadnego jawnego planu wydatkowego, o którym moglibyśmy dyskutować. Także to jest po prostu jedna wielka improwizacja na gigantyczne kwoty, zadłużająca Polskę na pokolenia i nie dająca żadnej gwarancji, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne, żadnej gwarancji jednoznacznego wzrostu zdolności polskich sił zbrojnych. Od wydawania pieniędzy zdolności mogą wzrosnąć, ale gwarancji nie ma. Musi być spełnione dużo innych warunków, które obecnie nie są spełnione.
To jeszcze Trybunał Konstytucyjny. Czy wyobraża pan sobie ślubowanie nowych sędziów przed marszałkiem Czarzastym bez prezydenta Karola Nawrockiego?
Panie redaktor, co to znaczy, czy ja sobie wyobrażam? Jeżeli pani podpowie jakiś scenariusz, to możemy sobie o nim dyskutować. Natomiast ja
jeśli
uważam,
prezydent zakwestionuje uchwałę Sejmu i odmówi ślubowania nowym sędziom?
Uważam, że byłoby to niezgodne z konstytucją. Mhm. Znaczy nie ma po prostu żadnego takiego trybu w konstytucji. Natomiast plotki krążą, że oni będą coś kombinować tak. I jak możemy ich obserwować, pewnie będą coś kombinować, tak? Natomiast to są rzeczy wychodzące poza porządek konstytucyjny i te rzeczy należy oceniać negatywnie, jako po prostu nie mające nic wspólnego z naszym porządkiem konstytucyjnym.
A czy w ogóle teraz jest szansa na ten reset konstytucyjny? Wy często o tym podejmowaliście ten temat. Czy jest jeszcze jakaś możliwość konsensusu? Czy musimy czekać na kolejne wybory, rok 2027, wtedy będziemy mieli czarno na białym?
Technicznie jest szansa cały czas. Przypomnijmy, że idea resetu konstytucyjnego polega na zamknięciu sporu o sądownictwo poprzez jedyny sposób, który będzie nie do zakwestionowania dla żadnej ze stron, czyli poprzez poprawki do konstytucji. Więc technicznie ta droga do sformułowania większości przegłosującej poprawki do konstytucji jest cały czas otwarta. W naszej ocenie przy dobrej woli stron wystarczyłoby parę tygodni, żeby takie poprawki napisać, wynegocjować i uchwalić. Więc taka możliwość technicznie jest, natomiast politycznie jej nie ma. Dlatego, że główne siły polityczne nie są zainteresowane zamknięciem tego sporu. Główne siły polityczne, czyli mam na myśli PiS i Platformę, oceniają, że na kontynuowanie tego sporu korzystają. Ta korzyść polega przede wszystkim na możliwości polaryzowania w dogodny sposób dla siebie społeczeństwa. Mhm. I w mojej ocenie także po następnych wyborach ta sytuacja prawdopodobnie będzie trwać, dlatego że nie będziemy mieć większości konstytucyjnej, która by umożliwiła przegłosowanie tego. Więc muszą się główni liderzy na scenie politycznej zmienić, muszą dojść do najwyższego poparcia społecznego liderzy, którzy nie będą swojego poparcia i swojej strategii utożsamiać z podzieleniem polskiego społeczeństwa wokół tego, który sędzia, która grupa, która frakcja ma rację, tylko będą chcieli, żeby raczej udoskonalić sądownictwo, przyspieszyć sposób działania sądownictwa, doskonalić to, będą bardziej skupieni na efektach, a nie na tej polaryzacji i dopiero wtedy moim zdaniem otworzy się możliwość do zamknięcia tego sporu, a na razie moja prognoza jest tutaj realistyczna, ale zarazem uważam lekko pesymistyczna, to znaczy ten spór raczej będzie się jeszcze pogłębiał przez najbliższe parę lat.
Jeszcze przed wakacjami, panie marszałku, ponoć ma dojść do jakiejś małej rekonstrukcji rządu, a ja zapytam trochę inaczej, kogo by pan zdymisjonował? Z ministrów? W pierwszej kolejności?
Chyba
to szkodzi.
Od ministra sprawiedliwości. Mm-hmm. Uważam, że to jest, tutaj się dzieją bardzo złe rzeczy. Minister klimatu oczywiście, środowiska, odpowiadające też za kwestie energetyczne, ciepłownicze.
Czyli Żurek, Henning-Kloska.
To na pewno, natomiast inni też nie są wcale, jakby to powiedzieć, nie zasługują na pochwałę. Minister edukacji do zmiany, minister kultury do zmiany.
To kogo by pan zostawił?
Prawie nikogo. Właściwie ja nie wiem, czy tam jest ktoś. Nie jestem w stanie znaleźć jakiegoś ministra, którego chciałbym pochwalić.
Naprawdę? Żadnego? Nic kompletnie?
Może wśród wiceministrów, bo się ktoś z nas, kto dobrze wykonuje swoje obowiązki. Nie jest tak, że w rządzie są sami ludzie, którzy, nie wiem, nie próbują zrobić czegoś pożytecznego. Natomiast albo są za słabi, żeby ich pochwalić, nie mają wpływu na bieg spraw, albo dopuszczają tak rażące zaniedbania i nadużycia, że nawet jeżeli zrobią coś pożytecznego, to obok tego dzieje się 10 rzeczy, które nigdy nie powinny się zdarzyć. Ja nie będę za tą jedną pożyteczną rzecz kogoś chwalił, jeżeli dopuszczane są jednocześnie różnego rodzaju nadużycia, zaniedbania, nieprawidłowości.
Mm-hmm. Czy rząd powinien...
To nie jest moja rola jako polityka opozycji, żebym po prostu rozwadniał bardzo negatywną ocenę rządu, którą mam.
Jasne. A czy rząd powinien w jakikolwiek sposób interweniować na rynku paliw?
Uważam, że rząd powinien, dopóki ceny nie spadną do normalnego poziomu, powinien zdjąć z tych cen część nałożonych na te ceny opłat i podatków. tym bardziej, że rząd w wyniku wzrostu cen paliw ma też nadmierne, nadzwyczajne dochody budżetowe, ponieważ te opłaty i podatki są naliczane procentowo. Więc od wyższej ceny paliw rząd zyskuje też większe niż przewidywane dochody budżetowe z tych konkretnie paliw. I uważam, że tutaj należałoby ulżyć społeczeństwu do momentu unormowania się sytuacji.
To jeszcze podpytam o Konfederację, a może troszkę inaczej. Czy poseł Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, zabierze wam trochę elektoratu?
Oczywiście, że nie. Natomiast być może w wyniku wystawienia jego kandydatury PiS się nie rozpadnie, bo tam tak trzeszczało, że wszyscy już w partii dyskutowali tylko w ich partii, czyli w PiSie o rozłamie. I być może dzięki temu, że skupiają się teraz na promowaniu Czarnka, PiS dojedzie do wyborów jako jedna partia, a nie na przykład osobno jako partia, nie wiem, Czarnka i Kaczyńskiego, osobno jako partia Morawieckiego. Ale to są ich sprawy, mnie one nie zajmują. Niech po prostu robią to, co uważają, a wyborcy to oceniają.
Ale wyborcy, niektórzy myślą, że to kameleon, bo troszkę upodabnia się ostatnio do was, jeśli chodzi o retorykę wystąpienia.
Nie mam takiego wrażenia, a zresztą nie wystarczy powtórzyć paru haseł, żeby upodobnić się do Konfederacji, dlatego że nasz fenomen i w Ruchu Narodowym, i w Nowej Nadziei, i w całej Konfederacji polega na trwającej w przypadku liderów i wielu działaczy 10, 15, 20 lat konsekwencji w mówieniu tych samych rzeczy programowych, tych samych diagnoz. W czasie, kiedy politycy PiS-u realizowali to, co my krytykujemy, myśmy wskazywali na negatywne konsekwencje, które wystąpią. I tutaj jakby nie ma żadnej analogii. Po prostu chyba, że ktoś chce być manipulowany, to znaczy usłyszeć parę ładnie brzmiących haseł i nie patrzeć zupełnie, co ktoś robił, kiedy rządził. Na przykład w kwestii polityki klimatycznej, w kwestii COVID, w kwestii Ukrainy, w kwestii polityki gospodarczej. No my tu mamy po prostu inne recepty. I no, wolałbym nie mieć racji w wielu sprawach, ale tak się złożyło, że po prostu mieliśmy rację. Ostrzegaliśmy przed eurodługiem, przed europodatkami, przed przekazywaniem kompetencji do Brukseli w drodze traktatu lizbońskiego, który był, przypomnę, przez PiS negocjowany i popierany. Było bardzo wiele rzeczy, które nigdy nie powinny się wydarzyć na Radach Europejskich, w polityce wewnętrznej. Ostrzegaliśmy przed centralizacją władzy w edukacji, z której w tej chwili korzysta pani minister Nowacka. Na szczęście dwie ustawy Lex Czarnek zostały zawetowane przez prezydenta Dudę, więc ta centralizacja i oddanie władzy w edukacji w ręce lewicy nie nastąpiło w całości, ale i tak jest tego zdecydowanie za dużo. I dużo by można mówić. Uważam, że ocenianie polityków na podstawie tego, co mówili w ostatnim tygodniu, jest potworną, rażącą naiwnością, której wszyscy powinniśmy się wystrzegać, bo Polska bardzo po prostu traci przez takie podejście.
Na co warto zwrócić uwagę dzisiaj w harmonogramie Sejmu? Jest jakiś ważny punkt?
Ojej, posiedzenia Sejmu nabite są istotnymi kwestiami.
Próbowałam się przyjrzeć. Tam jest ustawa o ochronie cywilnej, troszkę tego jest. Stąd moje pytanie, co jest takie ważne, co będzie procedowane?
Ja powiem tak, czasem ważne są rzeczy, które nie są procedowane. Na przykład w komisji sejmowej od dawna leży projekt obywatelski o ochronie dzieci przed pornografią. To jest sprawa, którą ja poruszyłem wczoraj podczas prezydium Sejmu. Z jednej strony mamy aferę pedofilską w Platformie Obywatelskiej.
Tak, w Płocku.
Okazuje się, że ludzie, którzy wiele lat działali, czy byli skazywani za działalność pedofilską, działali jednocześnie w partii, byli promowani na samorządowców. To nigdy nie powinno mieć miejsca. A w tym samym czasie politycy koalicji rządzącej przygotowują się do tego, już przyjęli wstępnie pierwsze w tej sprawie uchwały w komisji, żeby odrzucić obywatelski projekt o ochronie dzieci przed pornografią, gdy tymczasem nie mamy w ogóle w kodeksie karnym jasnych, jednoznacznych przepisów chroniących młodzież przed wpływem pornografii i jednocześnie wzrasta poziom uzależnień od pornografii. Spada już w tej chwili, zdaje się, do 11 lat. Spadł wiek pierwszego kontaktu z pornografią. Urządzenia mobilne są powszechne. W tych urządzeniach mobilnych właściwie dostęp do pornografii jest nieograniczony i rząd nic z tym nie robi. To nie tylko wpływa na deprawację dzieci, to także wpływa na później zdolność do prawidłowego życia rodzinnego, małżeńskiego i przekładać się może nawet na spadek demograficzny. Dlatego natychmiast te kwestie trzeba zmienić i to jest jedna z kwestii, które ja podnosiłem wczoraj, żeby tego projektu dobrego, obywatelskiego nie odrzucać, tylko ewentualnie go udoskonalić i uchwalić.
Święta rodzinne, bo to nasze ostatnie spotkanie, panie marszałku, przed nimi.
Oczywiście, zawsze święta spędzam z rodziną, niezależnie czy są to święta Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy.
To my życzymy dobrych, radosnych, błogosławionych świąt. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo pani redaktor. Pozdrawiam serdecznie wszystkich we Wrocławiu i we wszystkich miejscach, gdzie nas słychać. I dobrego dnia.
Dobrego dnia.
Poranny gość. Radia Rodzina.